Salon Artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie i zapraszam. Już 15 kwietnia Gołoleć w Teatrze na Plaży. Piotr Kosewski po raz piąty podjął się realizacji na tej scenie wspólnego tekstu i libretta i muzyki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Tym razem właśnie będzie to Gołoleć. Magda Bochan-Jachimek, żona i mama, Szymon Jachimek, tata i autor przygotowują monodram macierzyński Mamy Problem. Premiera odbędzie się również 15 kwietnia w Teatrze Gdynia Główna. A co się dzieje w Fundacji Wspólnota Gdańska, tego nie sposób umieścić w jednym, ani nawet w bardzo wielu zdaniach. I dzisiaj Andrzej Stelmasiewicz, prezes Fundacji, Iwona Kolasińska, dyrektor do spraw artystycznych, o tym, o czym zdążą, opowiedzą. A dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Myślę, że na początek skupimy się na Gdańskiej Akademii Przedszkolaków i trwającym konkursie Stwórz piosenkę o Gdańsku. Szczegóły za moment.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, E.O.U. Ooh, you, yeah, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Andrzej Żak,
Iwona Borawska.
Witamy serdecznie naszych gości. Pan Andrzej Stelmasiewicz, prezes Fundacji Wspólnota Gdańska.
Witam wszystkich słuchaczy.
Który
witam.
Przyniósł nam naręcza całe i kilogramy, bo to ciężar też ogromny, wydawnictw, wspólnoty. To
mam
jest,
upuścić?
To jest tak, nie, może stół nie wytrzymać. To jest dowód, świadectwo, pamiątka tego, co robicie. Nie wszystkiego oczywiście. No i będziemy próbowali przynajmniej o tych najważniejszych, najbardziej bieżących rzeczach porozmawiać razem z Iwoną Kolasińską, dyrektor do spraw artystycznych.
Witam serdecznie.
Nowy dyrektor do spraw artystycznych Fundacji, wdraża się w pracę. Porozmawiamy, tak jak już mówiłam, o Gdańskiej Akademii Przedszkolaków, o konkursie Stwórz piosenkę o Gdańsku, ale na pewno nie tylko, bo te wydawnictwa już sygnalizują, zresztą nasze informacje także, że tematów jest po prostu morze i nie do ogarnięcia. Mamy problem. To znaczy, ja to właściwie nie mam problemu, ale chciałabym się dowiedzieć, jak to jest, kiedy nagle pojawia się w domu maluszek albo więcej. Szymon Jachimek, trójmiński satyryk i dramaturg.
Dzień dobry, no to już poważne słowa padają, no ale dobra.
Miał ten problem. Razem z Magdą obecną tu Bohan Jachimek.
Dzień dobry.
Aktorką i reżyserką. No i jak rozumiem, rodzice swoich dzieci postanowili podzielić się swoim satyrycznym i lirycznym może też doświadczeniem. Powstał monodram, mamy problem, monodram macierzyński, tak?
Dokładnie.
Szymon napisał, Magda całą sobą zagra.
Tak, tak, tak. Tak, no. Tak się staram przynajmniej, całą sobą.
Wszystkimi wcieleniami młodej mamy, a tych wcieleń jest dużo w ciągu pierwszego roku, to się ciągle zmienia.
A my dzisiaj o tym porozmawiamy.
Tak jest.
A 15, bo wtedy jest premiera, 15 i 16, tak?
15 premiera, a 16 spektakl, potem to będzie też grane oczywiście.
Gdyni Głównej tam na
Teatr Gdynia Główna, peron minus jeden tak zwany.
Tak, tak. I tak będzie można. 15, czyli konkurencyjnie w Sopocie, w Teatrze na Plaży, Piotr Kosewski, po raz piąty, tak? Tam podejmuje się pan wystawić dzieło wspólne Przybory i Wasowskiego.
Tak.
Liczyłam i tak się doliczyłam. Tym razem będzie to Gołoleć. No, właściwie wiosna za oknem, ale myślę, że o duchach warto zawsze. O Gołoledzi także. Ale proszę opowiedzieć, jak pan ten tekst wybrał, bo już po kilku swoich realizacjach przyszła pora na Gołoleć. Czemu akurat?
No tutaj miałem problem, za co się wziąć, ale oczywiście z pomocą przyszli państwo Wasowscy, którzy odkopali gdzieś w archiwach w domu tekst Gołoledzi, który był napisany pierwotnie, jakby tą pierwszą wersję, która potem jakby została zmieniona na potrzeby telewizji. I nasz tekst będzie tak naprawdę wystawiony na deskach teatru po raz pierwszy.
A, czyli to, co niektórzy gdzieś tam, bo ja wydaje mi się właśnie, że z telewizji coś tam pamiętam
tak.
Kiedyś, że były jakieś powtórki, coś pokazywane było, to jest taka pierwotna, w każdym razie trochę inna wersja.
Tak, tego, bardziej tak? Rozbudowana, ponieważ mamy aż 23 utwory, bardzo dużo tekstu i będzie to mój pierwszy spektakl z przerwą, więc...
No to...
Więc będzie to rozbudowane, chociaż jest tylko 6 aktorów, więc...
To chyba w ogóle jeden z pierwszych spektakli w Teatrze na Plaży z przerwą, nie?
Całkiem możliwe, tak, ale to też chodzi głównie o warunki też, jakie tam mamy i myślę, że to jest z tym spowodowane, że nie robimy tych przerw. Niestety teraz będziemy musieli. Także jak już mówiłem, to zasługa państwa Wasowskich.
Że... Prapremiera jednym słowem.
Wydaje mi się, że tak to można by było nazwać, ale bezpiecznie będzie nazwać, że to jest premiera.
Znakomity plakat. Ja to widziałam na razie tylko jeszcze w formie. Naprawdę. Bo tam jest taka droga błyskawica, taki zygzak drogi, że nawet jakby tego lodu nie było i tej Gołoledzi, to ten samochodzik, który jest na tej drodze, po prostu nie ma prawa się nie...
Tak, a zwłaszcza...
Na niej być.
Tak.
Ładnie.
Zwłaszcza jeżeli się pojawia Gołoledź, bo ta tytułowa Gołoledź jest jedyną rozrywką tak naprawdę duchów rodziny Zabskich, którzy przed wojną zginęli tam w wypadku właśnie na tym zakręcie, spadli w przepaść. No i mamy też córkę, która odkryła w sobie zdolność do materializowania się i została wampirem. Więc to jest oczywiście całe Przybora. Ja nazywam Gołoledź troszeczkę tak w ten sposób, że to jest taka polska rodzina Adamsów. I trochę jest w tym prawdy. No myślę, że ktoś, kto był na poprzednich spektaklach, tym razem też się nie zawiedzie i jeżeli ma ochotę na taki inteligentny żart, to zapraszam.
Ja z zapowiedzi i streszczeń wiem, że tam występuje też jakiś inseminator, tak?
Tak, inseminator Waldemar Szwajcarski, który też doznał wypadku i jakby nie zginął, ale nawiązał kontakt z duchami i zakochuje się właśnie w tej córce, ale żeby się z nią połączyć, musi popełnić samobójstwo.
Wszystko dla miłości.
Idziemy.
Tak.
Prawda?
Tak, jeszcze dodam tylko, że nasz spektakl będzie miał, zdradzę, że będzie miał dwa zakończenia. Dla tych, którzy lubią zakończenia tragiczne i dla tych, którzy lubią happy end. Więc każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie.
Ale to się będzie oglądało oba? Czy...
Tak, oba. A po spektaklu można sobie wybrać, którą wersję sobie.
No super. Zwłaszcza jeżeli ktoś planuje samobójstwo, to właśnie to powinna być ta alternatywa,
tak,
prawda? Że można obie wersje sobie.
Tak, jeżeli chodzi jeszcze o to samo słowo samobójstwo, to właśnie Iza mówi, że my jako żywi mamy przykrą terminologię i powinniśmy po prostu się uduchowić.
Aha, uduchowienie tak. On planuje. Dobrze.
A czy są inne cenne porady z zakresu uduchowienia?
Zapraszam dla nas.
To rzucił teraz wędkę.
Tak.
Nie no, to jak Jeremi Przybora pisze, to my właściwie wiemy, prawda?
Tak.
I możemy się tylko cieszyć na te teksty, których jeszcze może nie znamy, albo znamy za mało. Mówił pan, że ile? 20 piosenek?
23 utwory.
Znane jakieś przeboje takie, żeby na haczyk teraz publiczności rzucić, że na pewno będzie coś,
Biżuteria na przykład, którą śpiewała Barbara Kraftówna po kompocie. Nie wiem, no, dla mnie to są znane utwory, czy też tytułowa Gołoleć, albo duet Waldemara i Izy, Ja cię ucieleśnię, ja cię uduchowię.
No, proszę.
Czyli mamy braki.
Nie no, trzeba.
Pytanie, które w tej chwili, myślę, zżera wszystkich słuchaczy. Czy są jeszcze bilety?
Tak. Na premierę już nie ma, ale 16 mamy kolejny pokaz, więc są jeszcze dostępne między innymi na stronie Teatru na Plaży.
O której godzinie?
O 19.
A potem jeszcze będą kolejne?
Tak, oczywiście gramy w maju i w czerwcu jeszcze. Także zapraszam serdecznie.
Niewielki zespół aktorski, tak?
Niewielki, 6 osób. I to też jest dla nas duże wyzwanie, bo jakby wcześniej nie robiliśmy takiej formy. Ale radzimy sobie i mam nadzieję, że premiera... Do premiery zdążymy, tak?
Reżyseruje i gra,
jak zawsze.
A inni realizatorzy, już nie pytam o aktorów, scenografia, aranżacje, wiem, że są
tak,
specjalnie zrobione.
Nagrywaliśmy podkłady orkiestrowe, aranżację zrobił Tomasz Chyła, dyrygował Ariel Ludwiczak, Kasia Stochalska, która między innymi robiła scenografie różne w Teatrze Wybrzeże, teraz nawiązaliśmy fajną współpracę i powiem, że będzie bardzo ciekawa scenografia. Też będą wizualizacje, więc to będzie jakby zupełnie w nowej formie, w nowej odsłonie.
Ponieważ już wyliczyliśmy, że to raczej taka piąta będzie realizacja pana Wasowskiego Przybory tak. na tej właśnie scenie. Oprócz tego, że to będzie prawie prapremiera, że mała obsada i że z przerwą, jest coś takiego, co pan teraz czuje, że jest szczególnego w tym właśnie tekście, spektaklu, waszej pracy?
Wszystko jest szczególne. Za każdym razem nie. Powiem dlaczego, że jakby Przybora za każdym razem potrafi zaskoczyć. I tym razem też zaskakiwał w wielu momentach, ale nie chcę tego jakby zdradzać. Wolę nie dopowiedzieć i zaprosić państwa na ten spektakl.
Trudny wybór. No tu są dwa zakończenia, tak? Ale tak, ja mówię trudny wybór, bo patrzę na Magdę cały czas i Szymona i na pana i to jest tak 15-16. Czyli trzeba tak. Te resztki biletów gdzieś tam wyrwać, dorwać i pomiędzy Sopotem a Gdynią pobiegać troszkę. Dzień
dokładnie,
dzień
nawet
tu.
W sobotę jest tak, że ja gram o 18:00. Mój spektakl trwa w okolicach godziny, więc jak ktoś szybko jedzie, to zdąży do Piotra.
No musiałby naprawdę szybko jechać. Przy czym Piotr opowiadał o takim skromnym karelem zespole aktorskim. No w porównaniu do nas to jest naprawdę super produkcja. Jednak szóstka, no to jest mniej więcej 600% tego, co my mamy.
Więc ilościowo.
Ilościowo.
Mhm. Ilościowo, bo u nas jestem na scenie tylko i wyłącznie ja, jako że monodram, wiadomo, jeśli śmieję, że gram główną rolę, jedyną, to i główną w monodramie. Z kolei, jeżeli chodzi o twórców, to ja stwierdziłam, że nie będę aktorką, co siebie sama reżyseruję, zwłaszcza w monodramie. Więc reżyserią zajął się Jakub Erlich, na co dzień aktor Teatru Miniatura. Tekst, jak już powiedziałaś, napisał Szymon na bazie wspólnych doświadczeń, ale nie tylko, też nie tylko naszych, bo chciałam zaznaczyć, że to nie będę ja w tym spektaklu. To nie jest tak, że ja występuję i to jest Magdalena Bochania-Chimek, która mówi te wszystkie rzeczy, tylko to staraliśmy się zebrać doświadczenia ogólnorodzicielskie, nawet nie tylko matczyne, ale ogólnorodzicielskie. Scenografią zajęła się Monika Osowska, a muzykę napisał Hubert Świątek do spektaklu. Więc też, pomimo tego, że jedna osoba na scenie, to twórców naokoło jest więcej, jak to bywa przy takich produkcjach.
A co was sprowokowało do tego, żeby się tego podjąć? No jednak może wspólne doświadczenie? Czy jakieś konkretne wydarzenie, albo jakiś żart, który się przerodził w większy tekst?
Ja, jako że jestem aktorką, ale no, mamy dwójkę małych dzieci, nie ma co tego ukrywać, zwłaszcza przy takiej okazji, to scenicznie troszeczkę mnie to wyłączyło, bo tak jest. Zwłaszcza jeżeli nie jest się nigdzie na etacie, bo jak się jest na etacie, to może ta machina cię wciąga szybciej niż jak tego nie ma. I ja się nosiłam z zamiarem monodramu już dobry czas, tylko to trzeba znaleźć temat, który będzie odpowiedni. I jak w maju byłam w Poznaniu, bo tam robiłam rolę w Teatrze Nowym i przeczytałam jakiś artykuł, który już się zaczynał od tego, że zanim zajdziesz w ciążę, powinna się do tego odpowiednio przygotować, słuchać odpowiedniej muzyki, odpowiednią dietę trzymać i tak dalej. I po prostu dokładnie, Andrzej, jak ja to miałam dokładnie takie oczy jak ty i miałam takie, no na litość boską, już po prostu te kobiety są atakowane już właśnie, że zanim zajdą w ciążę, już muszą to dźwigać, tak? I miałam takie, właśnie wtedy zadzwoniłam, pamiętam, że zadzwoniłam do Szymona, ja mówię, stary, w ogóle właśnie o tym ja muszę ten monodram zrobić, weź mi napisz. Tak było. I wziął i napisał. I to jest tak, że to był taki przyczynek do tego, a dwa takie przyczynki mamy w domu, które sobie biegają, gadają i chadzają do przedszkola. Więc plus to, że to macierzyństwo jest takim okresem i rodzicielstwo, który wywraca jednak wiele rzeczy, jest wiele emocji, uczuć, wszystkiego, co się dzieje. I co prawda, ja też mówię o tym, że na samym początku, jak opowiadałam, że właśnie będę robiła o tym monodram, że Szymon pisze tekst, taki właśnie ktoś zadał pytanie, mówi, no dobra, no ale czemu tak się z tymi matkami, to jest takie ważne teraz i przeżywają to wszystko, że kiedyś było tak, że przecież kobiety rodziły te dzieci i było wszystko w porządku. Tylko mnie się wydaje, że kiedyś, żeby być dobrą mamą, wystarczyło, że dziecko chodziło w miarę najedzone i w miarę czyste. I nie było takich właśnie wymagań, że to trzeba odpowiednią muzykę, zajęcia dodatkowe.
Mówić po angielsku w okresie prenatalnym.
Dokładnie. A teraz troszeczkę się tak zrobiło i też jest tak, że kobiety też same, ja to sama robiłam, trochę też sobie kręcimy same w głowie.
Że to nie jest pułapka jakaś właśnie, wkręcanie ludzi, po prostu wyciąganie, nie wiem, czasu, pieniędzy i
ależ
innych rzeczy.
Ale oczywiście, że tak.
Ja się przyznam, że jak się urodziła moja córka, to faktycznie miałem takiego stracha, że nie mogłem spać, bo się bałem, że nie mieliśmy jeszcze łóżeczka wtedy dla dziecka. I ono spało między nami. Ja się bałem, że ona się przekręci i udusi. A żona mówi, weź uspokój się, wariacie, co ty robisz? No, jest coś takiego, tylko że to, co ty opowiadasz, to jest aż przerażające w pewnym momencie.
Znaczy, no ale bo taka jest prawda, wiesz, i też jest tak, że właśnie jako ten młody rodzic, że ja pamiętam taką sytuację, gdzie jakoś tam, ja miałam do czynienia z małymi dziećmi wcześniej, to też pomaga, wiadomo, ale coś tam, nie pamiętam, Janę coś wysypało, więc ja w zasadzie wiedziałam, że tak, to jest naturalne i w ogóle, ale zrobiłam tak zwany telefon do alarmowy młodej mamy, bo miałam akurat ciocię, która miała dzieci niewiele starsze ode mnie, plus jest jeszcze lekarką, więc mówię, Aśka, słuchaj, jest tak i tak, czy to jest wszystko w porządku? Tak, spokojnie. No bo jest coś takiego, bo to dziecko ci nie powie, prawda? No a wiadomo, że jest takim najważniejszym człowiekiem dla ciebie wtedy, znaczy w ogóle, ale i starasz i tego jest właśnie, no, to jest tak jak powiedziałeś, że byłeś przerażony i czasem są
ileś,
rzeczy...
Magda, ileś szkół. Jedna ci powie, babcia, nie zawijaj w pieluchę ścisło, druga powie, zawijaj ścisło i w ogóle na naleśnika, nie jeszcze... ma prawa się ruszyć.
Dokładnie.
Nóżki szeroko, bo inaczej będzie miała, prawda, tego... zwichnięcie bioder. Chłopak mały,
to...
dwumiesięczny, dostaje, proszę ciebie, powiększona lewa pierś i leci mu mleczko. Przerażenie, co to jest, a przychodzi
Szymon
kobieta i mówi,
oczy,
to jest diabelskie mleczko, to normalne, to hormony. I wiesz, no.
Ale taka jest prawda. A do tego jeszcze dochodzi to, że jako matka, tak? Bo ja nie umniejszam roli ojców absolutnie, ale jest tak, że jako matka masz mieć ten instynkt. tak? No, na litość boską. No, czasem może jest, ale bardzo często nie wiesz. I nie wiesz, z drugiej strony masz poczucie, że powinnaś wiedzieć i powinnaś sobie radzić i nie chcesz się przyznawać, że masz poczucie, że sobie nie radzisz. Właśnie dostajesz 1000 rad. Trochę masz też poczucie, że właśnie nawet jak właśnie mąż, czy ojciec dziecka, druga bliska, czy najbliższa ci osoba trzyma to dziecko na ręku, to i ona zaczyna płakać. To ja pamiętam, gdzie miałam coś takiego, że jak Szymon miał Janę i ona zaczęła jakoś tam płakać niedługo po urodzeniu, to chciałam podejść i ją wziąć, bo ja ją przecież szybciej uspokoję, ja ją lepiej uspokoję, bo jestem mamą. I miałam takie, dobra, w ogóle wyluzuj. On po pierwsze też no, jest rodzicem i ma prawo do tego dziecka.
No również. Tak, no ostatecznie tak.
I mnóstwo. I właśnie to też, ten spektakl, nie to, że jest wentylem dla nas, bo my wentylujemy się w różny sposób, też staramy się mieć w miarę zdrowe podejście do rodzicielstwa, ale też widzimy, że to nie tyczy tylko nas, tak? I widzimy, jak czasem wręcz to się może zrobić jakimś tam problemem. I też rozmawiając też już przy pracy nad monodramem się okazało, że ileś osób reagowało na zasadzie, to super, to wyślę tam koleżankę, siostrę, bratową, bo ona powinna właśnie zobaczyć coś, co jej
się nie stresuje,
wywentylowało.
No, zresztą ten wasz tekst chyba zaczyna się od tego, że ty już nie jesteś ty, Magda, tylko ty jesteś matka w tym momencie.
Nie, jeszcze nie jestem. Jestem spodziewająca się. Jestem Marią, która się spodziewa.
Dobrze. To teraz, wasze dzieci już w przedszkolu, tak?
Tak.
No to Akademia Przedszkolaków jest jak najbardziej na miejscu. Możemy sobie posłuchać, jak przedszkolaki albo trochę starsze dzieci śpiewają. To będzie płyta z takiej książeczki, publikacji, która towarzyszy konkursowi. O, to jest Śpiewnik Gdańskich Lwiątek, tak? Oczywiście Fundacja Wspólnota Gdańska, o konkursie, o śpiewniku, o różnych innych waszych przedsięwzięciach porozmawiamy już niebawem. Teraz posłuchamy dzieci, a potem ja bym chciała, żeby jeszcze po tych dzieciach Szymon coś powiedział jako autor. Także się, Szymonie, przygotuj.
Bo ja nie dałam.
Ale najpierw posłuchajmy. To z maszyny losującej, więc nie wiem, co nam wypadnie. Wyjęta płyta, włożona do odtwarzacza i zobaczymy, jak dzieci śpiewają. Dzieci śpiewają, jeśli im się takie piosenki napisze. O konkursie za moment, ale teraz jeszcze przez chwilę o tym problemie, który mamy. Mm-hmm. Szymon Jachimek, autor.
Tak, jeszcze raz dzień dobry, bo już możliwe, że słuchacze zapomnieli, że jestem. Więc tak, jeszcze wracając do motywacji i do tego wszystkiego, o czym Magda mówiła, myślę, że to jest bardzo rewolucyjny moment w życiu, do którego nie da się przygotować żadną szkołą rodzenia. Nie ma sposobu, żeby faktycznie wiedzieć, jak się człowiek zachowa, bo ten moment wywraca wszystko do góry nogami. I I bardzo często właśnie mamy się gubią, że nawet, no Magda mówiła, że mamy zdrowe podejście oczywiście, ale też mieliśmy poczucie, że naprawdę jest jakaś katastrofa, że zbliża się coś fatalnego. I wydaje mi się, że dowiedzenie się, że inne osoby tak mają, i to no, starałem się, jak to z reguły, żeby było to możliwie zabawne, żeby ten cały roller coaster emocji, bo naprawdę no, to się bardzo szybko zmienia, bo ten dzieciak jest naprawdę no, słodki, przekochany, jest bardzo wzruszający. Po 3 minutach chce się go wyrzucić przez okno, ale po kolejnych 5 minutach, jak już znowu śpi, no to Jezu, jest taki słodki, jest taki do ciebie podobny. Więc o tym wszystkim 15 i 16 w Teatrze Gdynia Główna i podobnie jak u Piotra na premierę biletów nie ma, ale są na 16. I w maju, i w czerwcu też będą kolejne spektakle.
A myślicie, o, nie chciałam powiedzieć, nie ciąg dalszy, albo tak jak was słucham oraz widzę, to przecież można by taki rodzicielski zrobić, takie duo.
To teraz
duo
tacierzyństwo dram, trzeba. Albo tacierzyństwo.
Ja właśnie zastanawiam się, bo w ogóle na scenariuszu mam wrażenie, że walnąłem, przepraszam za kolokwializm, strasznego babola, bo napisałem właśnie, mamy problem, monodram macierzyński oparty na doświadczeniach cudzych i własnych. I stwierdziłem, zastanawiałem się, bo dzisiaj tego nie ustaliliśmy, czy mogę mieć własne doświadczenie macierzyńskie, no wychodzi mi, że chyba jednak nie do końca. Ale jednak faktycznie starałem się napisać to z perspektywy mamy. Tata się pojawia jako ten, który jest zmęczony, bo chodzi do pracy.
Przecież to nie ty jesteś wtedy.
On idzie do drugiego pokoju do pracy, więc chadza.
Ale myślę, to jest fajny powiedz tak naprawdę, żeby w tym momencie zobaczyć, co sobie myśli i czuje tata, który no jest trochę wy, ale jest tym drugim rodzicem. Jest jednak, powinien przede wszystkim właśnie pomagać żonie, ale to bardziej na zasadzie, że to on pomaga żonie, a nie, że jest osobą pełnoprawną. No bo jednak on nie nakarmi.
Ale to jest jedyna rzecz tak naprawdę, której ojciec nie zrobi. I na przykład ja uważam, że Szymon jest takim tatą, których jest dzięki wielu czynnikom coraz więcej, którzy różnią się od mamy jedyną tą rzeczą, no, której nie mogą, czyli nie nakarmią piersią. A tak to, mówiąc brzydko, robią przy dziecku wszystko, czy opiekują się dzieckiem w pełni. I tak się coraz bardziej robi, bo ten model się zmienił. Jednakże też jest tak, że w głowach wielu osób jest tak, że ta mama i dlatego jest to mamy problem, że ta mama jest jednak głównie odpowiedzialna, no chociażby też to, tak jak Szymon się irytuje już chyba teraz rzadziej, że w centrach handlowych i w wielu miejscach jest pokój matki z dzieckiem.
Bo czasem zdarzają się określenia pokoju rodzicielskiego. Tak. No ja w tym momencie, i to w porządku, ale jestem z dzieciakami właśnie gdzieś, trzeba właśnie przewinąć, no i jest pokój matki z dzieckiem i naprawdę, i tu się wkurzam. I mam takie, no kurde, nie podoba mi się to wcale.
Ale to ja wam powiem z własnego doświadczenia, bo muszę to powiedzieć, ponieważ moja żona, ja byłem na tak zwanym urlopie wychowawczym z teatru, a żona się uczyła, kończyła studia tutaj Akademię Medyczną i ja siedziałem z moją córeczką, z Olą i Ola mówiła, tata kupiła, tata zrobiła, tata przyniosła.
No to w spektaklu mamy też taki moment, gdzie mama wreszcie idzie na imprezę, bo już w pewnym momencie zaczyna dziecku pokazywać język, zaczyna się bardzo wkurzać, dobra, muszę wyjść z domu, wychodzi z domu, no i wraca trochę wstawiona, bo już dziecko jest odstawione od cyca i właśnie budzi tego tatę i mówi, słuchaj, to czy jak ty wychodzisz z domu, to ktoś cię pyta, gdzie jest dziecko? No nie. No właśnie, nikt się nie pyta. A jak ja wychodzę, to wszyscy, a co zrobiłaś z dzieckiem? Zostało z tatą. Jest, no tata jest bohaterem. No i jest tu pewna nierówność.
Czy są naprawdę, w spektaklu są autentyczne cytaty, które nam się zdarzyło usłyszeć jako rodzice, tudzież znamy z opowiadań, że właśnie no jak mężczyzna, w związku z tym, że Szymon wcześniej dużo dość wyjeżdżał w trasę, jak ja zostawałam z dwójką dzieci, to był totalny luz w ogóle. To było przyjmowane przez wszystkich, akceptowane. Jak ja pojechałam, jak Tymek miał 5 roku, Jana miała 2 lata, na 4 na warsztaty, to właśnie moja ciocia bodajże powiedziała do swojej koleżanki właśnie, zobacz, został na 4 dni z dziećmi sam, jaki bohater.
No. Szymon Jachimek.
Pierś wypięta. Bohater jest. Jakub Erlich, młody tata.
Również.
Bo
tak.
Edyta Janusz Erlich czas jakiś temu powiła, więc on się przy was uczy pewnie, co? A przy okazji reżyseruje.
To tak, bo znaczy uczy. No, dzielimy się doświadczeniami, jak tam to się
on
powiada.
Ma na świeżo
o Franku,
różne rzeczy,
tak,
o Franku,
to ja właśnie mówię, a to zobacz, to za chwilę będzie ten, a to, bo to no, jest to doświadczenie, które łączy i też właśnie nie rodzic, jak się mówi pewne hasła, no, nie do końca zrozumie, no bo to się pojawia przy dziecku, co nie zmienia faktu, że spektakl nie jest tylko dla rodziców, ani tylko dla osób, które planują. On jest moim zdaniem dla każdego, bo też no, każdy ma te dzieci jakoś w okolicy, mniej lub bardziej bardziej, albo ludzi, którzy planują, chcą, mają i widzimy pewne zachowanie i to też jest, wydaje mi się...
Tak, no bo bądźmy szczerzy, rozmowy rodziców na temat małych dzieci są strasznie nudne, jak się nie ma własnego dziecka. To jest po prostu beznadzieja kompletna. To właśnie jak jeździliśmy w kabarecie i nam się po kolei te dzieci pojawiały, no to coraz częściej się ten temat pojawiał i rodzice, że tak powiem, byli zaangażowani, a ci, którzy nie, to po prostu w tym momencie nakładali słuchawki i chcieli wyjść z siebie. Staraliśmy się, żeby ten monodram był jednak uniwersalny i każdy tam odnalazł swoją wartość.
Mamy problem. 15 i 16 kwietnia.
Teatr Gdynia Główna, peron minus 1 na dworcu w Gdyni. Zapraszamy serdecznie. Potem 8 maja, bodajże chyba 29, będzie to grane regularnie.
Magda Bochan-Jachimek, Szymon Jachimek i Jakub Erlich jako reżyser. No i tam cała ekipa twórców. Wy już te swoje przedszkolaki teraz chowacie i się nimi opiekujecie, a Fundacja Wspólnota Gdańska tak trochę spersonifikuje fundację, ale pewnie prezes też tak myśli i pisze, że może błąd jest właśnie popełniany już na tym wczesnym etapie wychowania i dojrzewania, że dlatego czasem może z nas tacy nieruchawi obywatele wychodzą, niegłosujący na przykład, że już przedszkolaka się w jakiś sposób nie wiem, czy edukuje, nie wychowuje,
nie angażuje.
Oczywiście, to zawsze wszyscy wiedzą, że czym skorupka za młodu i takie tam różne inne opowieści. Mówi się o wychowaniu obywatelskim, nawet w szkole jest jakiś przedmiot z tym związany. W której klasie tej szkoły? Przecież, a powinien być w pierwszej klasie, czy w pierwszej grupie przedszkolnej, bo jak to się zaczyna tam w gimnazjum, czy jakoś tak, to już jest stanowczo za późno i właściwie nie ma czego uczyć. To powinna być kontynuacja tego wszystkiego. Z takich założeń jakby wychodziliśmy i to było w roku 2006, czy 2007, jakoś tak, kiedy powstała Akademia Gdańskich Lwiątek. Bo od tego trzeba zacząć chyba mówienie o Gdańskiej Akademii Przedszkolaków. I to był projekt przeznaczony dla dzieciaków z klas 1-3. No i on działa do tej pory i bardzo się cieszymy, bo ma co roku ponad 7 tysięcy studentów, tych dzieciaków. I tam program tej akademii polega na tym, że mają odwiedzać gdańskie muzea i inne placówki kultury. Jest lista obowiązkowa, to jest w ciągu 3 lat tego nauczania początkowego mają odwiedzić 18 placówek, ale to jest minimum absolutne, 6 rocznie. Mają indeksy, jest w tej chwili...
Jak na przedszkolaka to dużo jest.
Ale na cały rok.
No. Na początku to ja sobie myślałem o tym projekcie jako jednorocznym, bo dla mnie to by nie było problemem, żeby 20 razy w ciągu roku pójść z dzieckiem do muzeum. No ale kiedy rozmawialiśmy w tych dawnych już czasach z nauczycielkami, no to one nam powiedziały, że to się tak nie da. No i teraz to ja doskonale rozumiem. Przede wszystkim przecież mają te dzieciaki uczyć, wychowywać wielu innych rzeczy, a to jest na dokładkę do normalnego programu nauczania i idea, czy cel tego jest, żeby dzieci kochały Gdańsk, bo i bez naszej pomocy będą kochały, tylko żeby coś wiedziały o tym Gdańsku, a z tym większość gdańszczan ma problemy przecież. I myślę, że jakby tak zapytać rodziców, czy dorosłych gdańszczan, żeby wymienili wszystkie gdańskie muzea, to mieliby z tym duży kłopot. I zdarzało się wielokrotnie, że dzieciaki wyciągały rodziców do muzeów, bo tam są takie różne haczyki, mam nadzieję miłe, same marchewki, że w każdym tym muzeum jest pieczątka. A dzieci lubią zbierać pieczątki. I jak Kasia miała więcej niż Małgosia, to Małgosia mówiła do mamy, taty, ona ma więcej, ja też chcę mieć, idziemy do muzeum po pieczątkę. Niby drobna rzecz, no ale zawsze jest jakaś pozytywna stymulacja. Ten program działa głównie przez szkoły, tak mówię o rodzicach, ale jak dziecko ma szczęście i ma fajnych rodziców, to nie potrzebuje żadnych zewnętrznych stymulacji, bo ci rodzice sami będą ciągać to dziecko do muzeów czy do różnych placówek kultury. Ale jak nie ma tego szczęścia, no to wtedy nawet nie będzie wiedziało, że takie muzea są. I to głównie idzie po linii szkolnej. publicznej, choć można obok szkoły też rodzic może się zapisać, zapisać swoje dziecko i z nim chodzić.
No a te piosenki, bo one też są chyba jakąś
To są klasy 1-3. A zgłaszały się do nas przedszkolanki i mówią, my chcemy swoją grupę zapisać do Akademii Gdańskich Lwiątek. No i mieliśmy kłopot. I tam coś kombinowaliśmy, ściemnialiśmy, ale generalnie nie chcieliśmy zapisywać przedszkolaków, no bo jak przedszkolaki pójdą do szkoły i znowu będą w tym samym projekcie od nowa go zaczynać, no to bez sensu. I kombinowaliśmy, jak to ugryźć, no i wreszcie doszliśmy, musi być inna formuła w ogóle przecież, prawda? No bo inaczej to będzie to samo. No to doszliśmy tam ze 2 lata temu, niech dzieciaki śpiewają. No i ogłosiliśmy przegląd pod tytułem Przedszkolaki śpiewają o Gdańsku i się zgłosiło 25 zespołów. I to piękna była impreza, tu zaraz obok państwa w Teatrze Miniatura i śpiewały i główną nagrodą był występ, 2 grupy wiekowe był występ laureatów, tych, co najlepiej tam śpiewały, na scenie w Ergo Arenie. Wielka hala, wielka scena w czasie koncertu finałowego Akademii Gdańskich Lwiątek, bo co roku taki koncert organizujemy. Przez ostatnich kilka lat był w Ergo Arenie. Bardzo dziękujemy tutaj Ergo Arenie, że nas tam gościła na bardzo dobrych warunkach. No ale dla higieny psychicznej coś trzeba zmienić. W tym roku będzie w Operze Leśnej. Bardzo dziękujemy Bartowi, bo traktuje nas niekomercyjnie i to naprawdę to podziękowanie jest takie szczere. Mogliby kasować, a nie kasują. 10 czerwca będzie koncert finałowy i tam właśnie będzie tym razem gwiazdą Majka Jeżowska. To jest zjawisko samo w sobie, słuchajcie, jak ktoś jest na koncercie, nie pozostanie obojętny. Starsza pani, ale z taką ikrą wszyscy będą zadowoleni, co będą.
Ile to już pokoleń ona,
prawda?
Uczy piosenką.
Tak. To jest piękna moja obserwacja. Ona drugi raz będzie już występowała. Tam za 3, 4 czy 5 lat temu była pierwszy raz. I to piękne było, jak nauczycielki i wychowawczynie, co normalnie zachowują się jak kwoki, pilnują tych swoich dzieci i słusznie, są przecież za nie odpowiedzialne, ale jak była Majka Jeżowska, to one się stawały dziewczynkami, słuchajcie, to pięknie było patrzeć, jak ponownie no, pilnują tych swoich dzieci, ale się niezwykle radują. Bardzo to piękne było.
Pardon, bo ja tylko jeśli wtrącę, byłem ostatnio na Woodstocku rok temu i ja mówię właśnie, gdzieś pomyślałem, Jezus Maria, zaprosić tam Majkę Jeżowską na ten tłum właśnie taki szalejący. To był mega, mega koncert, nie? Naprawdę. To są piosenki, które wszyscy znają.
I to jest, Majka Jeżowska jest niezwykła, bo ona jedna osoba potrafi zaangażować nieskończony tłum właściwie. I wszystkim się wydaje, że ona dla tego jednego człowieka śpiewa. Naprawdę pięknie. Wracamy do...
W konkursie
wracamy
przykład,
właśnie.
Ktoś napisał jakąś piosenkę.
Był przegląd. I ten pierwszy, potem był drugi, teraz odbędzie się trzeci. W pierwszym 25 zespołów, w drugim 54, teraz 64. Ponad 800 dzieciaków będzie śpiewało w tegorocznym przeglądzie. No ale ten pierwszy, wracamy do niego, okazało się, że dzieci nie mają co śpiewać. Nie ma piosenek o Gdańsku dla dzieci. Może one i są, ale tak głęboko ukryte, że nikt nie wie, że one są. No to co robi Wspólnota Gdańska? Organizuje konkurs. No i zorganizowaliśmy konkurs. 2 kategorie są. Jedna piosenka, słowa, muzyka. Druga same słowa. Porządne bardzo, bardzo jury oceniało. W pełni profesjonalne. No i wybrali. No i potem tu musi paść nazwisko Radosław Kruszyna, który bardzo pomógł w realizacji tego przedsięwzięcia, czyli stworzenia śpiewnika Gdańskich Lwiątek. Na papierze jest ładna książeczka, gdzie są wszystkie teksty oraz nuty. I to takie proste nuty, nie dla orkiestry symfonicznej, że jak nauczycielka czy wychowawczyni potrafi na czymkolwiek grać, to z tych nut zagra i zna nuty. Ale jak nie zna nut, to nie musi ich znać, bo do tego śpiewnika jest dołączona płyta, gdzie są zaśpiewane piosenki, ale w internecie na stronie gap.edu.pl jest ten sam śpiewnik i tam są również podkłady muzyczne. W związku z tym nie musi grać, puszcza sobie melodyjkę
takie
z internetu.
Gdańskie karaoke można sobie zrobić.
Takie coś właśnie, tak.
No
Dobrze.
I mamy 16 piosenek. Jest to, no, wydaje się, że unikalna w skali Polski sprawa, że chyba tak nie ma w innych miastach, ale dla nas to ciągle za mało, dlatego trwa drugi konkurs na piosenkę o Gdańsku dla dzieci. Uwaga, do śpiewania przez dzieci. Nie tylko do słuchania. To jest bardzo ważna sprawa. No i
zbliżają
zapraszamy.
Się jeszcze Oliwskie Święto. Właśnie zbliża się Oliwskie Święto Książki z takich najbliższych
to
rzeczy.
To ja tylko zaapeluję do słuchaczy, którzy potrafią piosenki tworzyć. Twórzcie te piosenki i bierzcie udział w konkursie. Informacja jest na stronie gab.edu.pl.
Do 30 kwietnia trzeba zgłaszać.
Do 30 kwietnia to jeszcze troszkę czasu jest, można usiąść i napisać, albo jeśli się ma, to się podzielić tekstem, albo tekstem i muzyką. Nie musi być to szczegółowy program Oliwskiego Święta Książki, ale myślę, że warto by jeszcze, korzystając z tych ostatnich naprawdę minut salonu artystycznego, powiedzieć o innych działaniach wspólnoty.
Nikt lepiej tego nie powie niż pan Andrzej. Mi trudno to wszystko opowiedzieć, dlatego że ja się dopiero wdrażam, że tak powiem, w te wszystkie działania. Są one tak obszerne, że naprawdę zajmuje to wiele czasu. I jestem po prostu zachwycona, że mogę uczestniczyć w takim dużym przedsięwzięciu, jak na przykład Oliwskie Święto Książki, które odbędzie się 23 kwietnia. Na ulicy Opata Jacka Rybińskiego, sobota między 11 a 19. Coś, co mnie urzekło, to jest na przykład literackie pranie, więc między drzewami będą rozwieszone linki, na których będzie wisiało wydrukowane teksty przeróżnych autorów z Trójmiasta i
z zagranicy.
I z zagranicy
z Polski
też.
I z zagranicy.
Też będziemy prezentować Skarby Oliwian. To taki projekt, w który teraz jestem bardzo zaangażowana i nie śpię po nocach, bo muszę złożyć książkę. Jest to bardzo ciekawe, dlatego że zbieramy historię Oliwian, którzy przynoszą swoje skarby, opowiadają swoje historie. No jest to ogromnie wzruszające i naprawdę to jest taka dobra działalność lokalna, która naprawdę jednoczy wszystkich i się ludzie poznają i dzięki temu właśnie można robić duże rzeczy później, tak, wspólnie. No i głównie to mnie urzekło w Fundacji Wspólnota Gdańska, że możemy działać wspólnie, zaczynając lokalnie, a później można wychodzić dalej globalnie. Stąd mamy też międzynarodowe konkursy, ale jakby chyba z sednem sprawy jest te działanie w środku, tam gdzie jesteśmy. Także to mi się tak bardzo podoba. Może więcej jeszcze coś pan Andrzej powie o Oliwskim Święcie Książki.
Mnie tutaj urzekło bez cenzury pisać każdy może, bo jak rozumiem, że to się na jakimś takim taśmie takiej papierowej.
Tak.
Każdy przychodzi i umie, nie umie. No każdy pisać umie, ale nie każdy jest literatem. Pisze. Bez cenzury.
Tak. I tu mamy, bez cenzury, mamy znowu teatr. Można powiedzieć. Bo to wygląda jak teatr. Na głównej alei w Parku Oliwskim leży szeroka na metr, długa na kilkanaście albo i kilkadziesiąt metrów wstęga grubego papieru i z obu stron tej wstęgi na całej jej długości klęczą ludzie. Klęczą, leżą, siedzą, mają mazaki jakieś w ręku i coś piszą na tym. I to są tutejsi, ale niekoniecznie tylko tutejsi, poeci, pisarze, ich zapraszamy przede wszystkim. Potem to, co napiszą, naprawdę bez skreśleń, drukujemy w książce. I takie książki co roku są wydawane. Jak piszą głupoty, trudno.
Wszystko napisali. Zostanie na papierze.
Tak jest.
Papier wszystko wytrzyma.
Rysuneczki różne robią, wszystko się znajduje w tej książce. W tym roku chcemy zrobić drugą taką mutację jakby, czyli nie, że uznani mniej lub bardziej literaci, ale każdy, kto tam chodzi po tym świecie, może sobie przyklęknąć i coś napisać. Tu nie obiecujemy, że wydamy to w książce, ale radość i tak będzie wielka. Ale to naprawdę pięknie to wygląda. Daj Panie tylko suchej pogody, módlcie się wszyscy o suchą, no jak będzie mokro, to się nic nie uda. Jest jedna jeden element tego Oliwskiego Święta Książki dla nas niezmiernie ważny. To jest kiermasz wydawnictw tutejszych, nie gdańskich, tutejszych, czyli inaczej można by powiedzieć pomorskich, ale tutejszych ładniej chyba brzmi. I zapraszamy tam, no właśnie, znane wydawnictwa, ale również nieznane. Sama idea się wzięła od wydawnictwa w Podwórku, wydawnictwa Wiatr od Morza. Słuchajcie, ilość wariatów wcale się nie zmniejsza. I to jest piękne, cudowne. Zakładają ludzie wydawnictwa, chociaż przecież to jest tak trudny rynek. A mimo to tworzą, bo kochają książki. I od nich się, a kto tam o nich wie, o tych wydawnictwach? W związku z tym chcemy ich promować jak się da. Ale tam również biorą udział wydawnictwa już bardziej znane w tym roku. W zeszłym roku było 9. Pierwsza edycja była w zeszłym roku. 9 wydawnictw, a w tym roku będzie ich 18. Więc jest już duży postęp, a to na pewno nie są wszystkie. Tak naprawdę dużo jest. A my ludzie tak, co nie siedzą w środku, nie wiemy o tym. Także tam będzie można zobaczyć te książki wydawane przez tutejsze wydawnictwa, będzie można porozmawiać z wydawcami, czasami być może również z autorami, oraz będzie można kupować te książki dla dorosłych i dla dzieci. Naprawdę jest bardzo szeroki wachlarz tych książek wydawanych przez tutejsze wydawnictwa. Serdecznie zapraszamy Opata Jacka Rybińskiego. 23 kwietnia, sobota, piękna pogoda.
Mamy nadzieję.
To akurat można zamówić teraz.
No właśnie, tak.
Spokojnie. Tak. To widzę, że też będzie błyskawiczny konkurs literacki, właśnie, więc każdy może. Paweł Chile, Wojciech Boros, Andrzej Fac w jury, a każdy, kto umie bądź nie umie, a myśli, że umie, to może wystąpić szybciutko.
Można słówko o tym jeszcze?
Teatrzyk bezwstydny przypomina, prawda? Bo to tak, coś takiego, tak, taka tak, idea tak, jest. No.
Gdybym mógł o tym słówko, dlatego, że to odnosimy wrażenie, że słabo to promujemy. Bo to jest taki błyskawiczny konkurs prozatorski. Ilość tekstu, jedna strona A4, nie więcej. Ale nie chodzi tylko o tych, co piszą jakieś takie do druku elementy prozy. Tu zapraszamy właśnie blogerów, tych, co tam w internecie coś piszą. Tyle, żeby oni to definiowali jako prozę, a nie poezję. Warto, i to trzeba z tym fizycznie przyjść. Nie można przysłać pocztą czy jakkolwiek inaczej, ale warto przyjść, bo głównym oceniającym będzie Paweł Chile, więc dobrze byłoby usłyszeć, co ten facet powie o naszej twórczości, ale oprócz pana Chilego będzie Andrzej Fac i Wojtek Boros, od którego ta idea cała wyszła. W związku z tym będą kompetentni ludzie oceniali, na pewno życzliwie, ale jednak. No, warto wiedzieć, co inni o tym sądzą. Zapraszamy.
Pałac Opatów, 15:30.
Dokładnie. W środku, w Pałacu Opatów, w sali muzycznej. Przyjdźcie i wygłoście swoje teksty.
No, nie namawiam, chociaż cały czas nie wiem, czemu patrzę na Szymona i na Magdę. Może macie jeszcze gdzieś tam w kieszeniach jakieś takie teksty, tekściki.
Ja to nie, chociaż... ja mogę ewentualnie przyjść odczytać. To.
No, na przykład, tak.
A ja zatańczę. Także...
Zapraszamy na Gołoleć. Już poleciał twórca tego zamieszania, czyli Piotr Kosewski, który nieustannie z naprawdę podziwu godną konsekwencją, ale też i bardzo fachowo przywraca nam, odkrywa, ożywia ciągle te dzieła, przybory Iwasowskiego, Gołoleć, 15-16, Teatr na plaży w Sopocie. Tego samego, tych samych dni, w te same dni, o, wreszcie, o, trafiłam, w te same dni, 15-16 kwietnia, Mamy problem, czyli monodram macierzyński, Szymon Jachimek, autor, Magda Bohan-Jachimek, aktorka,
odtwórczyni.
Tak, wykonuje. No i teraz, gdybym chciała powiedzieć, na co zapraszamy, oprócz tego oczywiście, żeby pisać piosenki dla dzieci i do końca miesiąca jeszcze można zgłaszać, i że będzie to literackie spotkanie, Oliwskie Święto Książki 23 kwietnia, ale gdybym poza tym chciała powiedzieć, co Wspólnota Gdańska jeszcze robi, to bym musiała mówić przez następne 28 godzin. Prawdopodobnie tak, z pomocą pana Andrzeja Stelmasiewicza i Iwony Kolesińskiej. No bo świadczą o tym chociażby wydawnictwa tutaj zgromadzone, prawda? Więc nie da rady.
Ale... Wspólny stół się nazywamy, też świetna
tak?
nazwa. Tak?
Uh-huh.
Wydawnictwo Wspólny stół.
Ale gdyby tak powiedzieć, że jeszcze są 2 minuty i można powiedzieć o jakimś wydarzeniu albo wystawie, albo rodzaju działalności szczególnie ważnym.
To jeszcze 2 konkursy.
Rozdroża Wolności.
Rozdroża Wolności. Wielkie rzeźby, które stawiamy w Parku Nadmorskim imienia Ronalda Reagana. 99% tego, co tam stoi, co nie jest zieleniną albo ścieżką rowerową, to To są efekty konkursu Rozdroża Wolności. Kłopoty z wolnością. Artyści różnie to interpretują. Międzynarodowy konkurs jest. Profesjonalne jury to ocenia. W tym roku organizujemy to wspólnie z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, więc ranga jakby radykalnie jest wyższa. Więc ten konkurs trwa. I trwa również konkurs na Exlibris i małą formę graficzną. I zapraszamy. Konkurencja jest z całego świata, od Chin po Argentynę i tu nie ma żadnej ściemy w tym, co mówię. Naprawdę przychodzą prace z całego świata, ale nie zawsze wygrywają.
Dwa lata temu ponad
500 prac. Każdy ma szansę.
Także to na
pewno. Syn Gdańskiego Neptuna.
Tak.
Syn Gdańskiego Neptuna, no i trzeba wspomnieć, ja tym bardziej muszę to wspomnieć, że to jest współorganizowane z Gdańskim Archipelagiem Kultury, z Wyspą Skarbów, takim małym domem kultury na Wyspie Sobieszewskiej, ale urokliwym.
Genetycznie bardzo. To jest konkurs wymyślony przez Anię Urbańczyk.
Pierwszą panią kierownik. Pierwszą. Kultury.
Wtedy była kierowniczką Wyspy Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury. Mhm. Odwiedzajcie wyspę, a na wyspie koniecznie to miejsce, bo tam mnóstwo fantastycznych rzeczy się dzieje. Były już warsztaty latawcowe.
Tak, tak.
A za chwilę będzie festiwal latawców na plaży. Słuchajcie, to jest piękny moment jest. Wyspa Skarbów, Gdański Archipelag Kultury.
Słońce za oknem, te latawce już mi się tak gdzieś jakoś pokazały, prawda? Także myślę, że ogólnie bardzo optymistycznie żegnamy się. W związku z tym także, że Magda i Szymon nam ten problem rozwiąże, gdyby ktokolwiek go miał, prawda, to można iść na Teatru Gdynia Główna i zobaczyć, jak sobie radzić
nie
w
tylko,
sytuacji
macierzyństwa
i tacierzyństwa.
One dotyczą wszystkich.
Tak, tak. A próbowaliście to na jakichś swoich znajomych, jakieś fragmenty tego tekstu czy coś, żeby tak mieć ten, ktoś mówi feedback teraz, że tak, tak, my też, my się cieszymy, że o tym mówicie.
Ja zawsze staram się rozsyłać jakiś tekst powstanie po znajomych. No to zarówno rodzice, jak i nierodzice mówili, ej, no to jest fajne, to jest ciekawe, to jest śmieszne. No i najczęściej się pojawia się, ale to jest strasznie prawdziwe. No więc, takie mamy nadzieję to będzie.
Ja myślę, że to jest dla wszystkich, wcale nie tylko. Mhm. Ja już jestem geriatryczny, 62 rok mi leci. Jestem bardzo...
Ty już dziadkiem jesteś.
Ja nie mam dzieci,
a ja jeszcze nie jestem, a czekam na to.
Jestem zainteresowany tym, żeby sobie przypomnieć, jak to było. To też jest powód, żeby ten monodram obejrzeć.
Dzieci, rodzice, dziadkowie, babcie, wujkowie.
Każdy, kto był dzieckiem.
I ciocie, wszyscy idziemy, ile miejsc starczy, albo na kolejne spektakle. Bardzo serdecznie dziękuję. Zaocznie już dziękuję Piotrowi Kosewskiemu, który musiał pobiec na próbę. Magda Bochan-Jachimek, Szymon Jachimek, Andrzej Stelmasiewicz, prezes Fundacji Wspólnota Gdańska, Iwona Kolasińska, dyrektor do spraw artystycznych tejże fundacji, Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
I Andrzej Dubas, salon zrealizował.